środku dnia.
I w naszej audycji wracamy do wydarzenia, które położyło cień na tym weekendzie słonecznym, pogodnym, dla wielu pięknym weekendzie. W piątek, 15 sierpnia, 4 ofiary śmiertelne po tym, jak samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg relacji Łódź-Kaliska-Poznań. 4 osoby zginęły, 4 osoby w wieku senioralnym. Wiemy, że były to 2 małżeństwa. Przy telefonie mamy Karola Jakubowskiego z zespołu prasowego PKP PLK. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Oczywiście, proszę pana, zawsze w takich sytuacjach pytamy, czy do takiego wypadku musiało dojść. Odpowiedź wiem, że jest jedna. Nie musiało dojść. Wystarczy, żeby kierowca uważał. Wiemy, że był to tak zwany, i wiem, że teraz pan tutaj się żachnie na to, co powiem, tak zwany przejazd, jak to mówimy, nie strzeżony. Pan, wy kolejarze mówicie, nie ma takich przejazdów, prawda?
Ciężko zacząć od jednego wątku przy tak postawionym pytaniu. Przede wszystkim, czy do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych musi, czy nie musi dochodzić? Nie musi. W 99% przypadków to zawsze jest decyzja kierowcy, w jaki sposób zachowa się na przejeździe kolejowo-drogowym, czy zatrzyma się przed znakiem stop, czy też zatrzyma się przed pulsującym czerwonym światłem. Niestety, jak pokazują statystyki i nasze doświadczenie, w wielu przypadkach właśnie ta decyzja jest błędna i niestety wtedy dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Co do samego określenia, przejazd strzeżony, przejazd niestrzeżony. To rzeczywiście jest to określenie, które ma bardzo długą historię i które dzisiaj już nie pasuje do współczesnego świata. Przejazdy kolejowo-drogowe na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych to są wszystkie przejazdy strzeżone i w odpowiedni sposób zabezpieczone. I teraz takie zabezpieczenie, które znajduje się na przejeździe kolejowo-drogowym, to jest informacja dla kierowcy. Teraz pytanie, co kierowca zrobi, jak kierowca się zachowa, czy te ostrzeżenia, które zobaczy przed torami, zadziałają na niego w sposób dyscyplinujący, czy też przejedzie na pamięć nierozsądnie, będzie próbował pokonać przejazd i przejechać na drugą stronę. A więc przede wszystkim mówimy o przejazdach strzeżonych i zabezpieczonych znakami i tych przejazdów jest oczywiście najwięcej w Polsce. Są to przejazdy, przed którymi stoją Krzyże Świętego Andrzeja oraz znaki stop, do których dojeżdżamy również. Widzimy, w jaki sposób są oznakowane od strony drogi, czyli są specjalne słupki, które informują kierowcę o tym, że dojeżdża do przejazdu, są znaki drogowe, ale najważniejszy ten znak to jest ten właśnie znak stop, ponieważ to jest znak, który nakazuje kierowcy określone zachowanie, a nie jest sugestią. A więc każdy kierowca, każdy uczestnik ruchu drogowego powinien zatrzymać się przed znakiem stop, przed torem i upewnić się, że nie nadjeżdża z jednej i z drugiej strony pociąg. Dopiero wtedy, po tym upewnieniu się, może przejechać na drugą stronę torów. Są też przejazdy strzeżone i zabezpieczone sygnalizacją, a więc takimi urządzeniami, sygnalizatorami, które w momencie, kiedy do przejazdu zbliża się pociąg, one włączają się i słyszymy pulsujący dźwięk oraz widzimy pulsujące światło. I to jest informacja, że każdy kierowca, każdy uczestnik ruchu drogowego musi zatrzymać się przed przejazdem i poczekać, aż ten sygnalizator będzie wyłączony. Kolejnym sposobem zabezpieczenia przejazdów to są przejazdy wyposażone w sygnalizatory i w rogatki. A więc tutaj dodatkową informacją, dodatkowym zabezpieczeniem na takich strzeżonych przejazdach jest rogatka, która podnosi się i opada w momencie, kiedy przejeżdża pociąg, zabezpiecza, uniemożliwia dalszego wjazdu na tory kierującym, ale niestety wiemy również z doświadczenia i z wielu filmów, które publikujemy ku przestrodze na naszych kanałach mediów społecznościowych, że i takie zabezpieczenia nie zawsze są skuteczne i kierowcy na siłę próbują przejeżdżać pod opadającymi rogatkami, przejeżdżają slalomem przy zamkniętych półrogatkach, czy też niekiedy taranują te zamknięte szlabany po to, aby przyjechać na drugą stronę. Są także przejazdy strzeżone wyposażone w urządzenia, które są obsługiwane przez dróżników i to też są miejsca, w których te zasady obowiązują, czyli także jest sygnał, także jest rogatka, tylko po prostu wtedy te urządzenia obsługiwane są przez człowieka. Więc nie możemy mówić o tym, że tych ponad 10 tysięcy, bo tyle jest w Polsce obecnie na sieci kolejowej, polskich linii kolejowych przejazdów czynnych, czyli mówimy o ponad 10 600 tego typu miejsc. One wszystkie są miejscami strzeżonymi, one wszystkie są w odpowiedni sposób oznakowane. Są osoby w spółce, które pilnują tego, aby urządzenia czy też oznakowanie było zawsze prawidłowe, aby urządzenia były czynne. To zawsze i najczęściej jest decyzja kierowcy, w jaki sposób zachowa się przed przejazdem kolejowo-drogowym. Czy się zatrzyma, czy będzie próbował na siłę przejechać na drugą stronę, czy nie zlekceważy czerwonego migającego światła, czy zatrzyma się wcześniej. Niestety, tak jak statystyki pokazują, a one są niestety konkretne i niezbywalne, w tym roku doszło już do 107 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, w których zginęły 24 osoby, a są to dane, które nie obejmują jeszcze sierpnia tego roku, bo to są dane do końca lipca. A więc niestety ta statystyka po tym miesiącu, po sierpniu będzie jeszcze tragiczniejsza.
Przypomnę, Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK jest naszym rozmówcą. Proszę pana, czy potrafi pan powiedzieć, na tych 10 600 czynnych przejazdów drogowo-kolejowych czy kolejowo-drogowych, ile jest zaopatrzonych w te rogatki, tudzież szlabany?
Oczywiście te dane statystyczne są na bieżąco publikowane na naszych stronach internetowych. Ja wszystkich słuchaczy odsyłam na stronę kampanii Bezpieczny Przejazd. Tam nie tylko jest wiedza, tam jest także statystyka, ale także są materiały edukacyjne, z których mogą skorzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Tak jak powiedziałem, ponad 10 600 przejazdów kolejowo-drogowych, które te obsługiwane przez dróżnika, jest to ponad 2000 takich obiektów. Te, które są wyposażone w rogatki i sygnalizatory, to jest ponad 1600 przejazdów kolejowo-drogowych, a tych, które są wyposażone w sygnalizatory, to jest ponad 1700 przejazdów kolejowo-drogowych. Więc jak zliczymy, no to tutaj suma tych przejazdów kolejowo-drogowych, które są zawsze wyposażone w urządzenia na przejazdach, to jest ponad 5000 tego typu miejsc. Natomiast tych przejazdów, które są strzeżone i zabezpieczone znakami na przejazdach kolejowo-drogowych, które są ustawione przed przejazdami, jest to ponad 4700 tego typu skrzyżowań. Co warto pamiętać i warto o tym też wspomnieć, że przejazd kolejowo-drogowy nie jest tylko przejazdem kolejowym, jak niekiedy zwykło się też mówić. Jest to zawsze przejazd kolejowo-drogowy, ponieważ jest to miejsce, które jest przecięciem dwóch typów komunikacji. Z jednej strony jedzie pociąg, a więc mówimy o komunikacji kolejowej, z drugiej strony jedzie samochód, a więc również jest to komunikacja drogowa, więc przejazd kolejowo-drogowy i zabezpieczenie tego miejsca zależy i należy do obowiązków dwóch przynajmniej zarządców, z jednej strony zarządcy kolejowego, z drugiej strony zarządcy drogowego i każdy z tych zarządców ma swoje kompetencje i swoje obowiązki, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. I tutaj także te zabezpieczenia są od strony drogi przy przejeździe kolejowo-drogowym, a więc każdy kierowca, który zwraca uwagę na to, co dzieje się na drodze. Jeżeli jest świadomy podczas jazdy, a nie rozproszony, to zawsze ma możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów, niezależnie od tego, w jaki sposób przejazd kolejowo-drogowy jest zabezpieczony. To zawsze jest decyzja kierującego, który albo zatrzyma się przed znakiem stop, albo zatrzyma się przed migającym, pulsującym światłem. Natomiast niestety zdarzają się też sytuacje i jest ich, jak widzimy, dużo, że ani znak stop, ani pulsujące światło niestety nie zawsze trafiają do kierowców i ci przejeżdżają na drugą stronę torów w momencie, kiedy nadjeżdża pociąg.
Państwo słuchacze nasi już dzwonią, ale pozwólmy, że taki scenariusz tej naszej audycji dzisiaj ustalimy. Proszę państwa, najpierw ja zakończę rozmowę z panem Karolem Jakubowskim, jeszcze chwilę ona potrwa, a potem otworzymy telefon dla państwa i oddamy antenę państwu. Natomiast ja jeszcze cały czas Karola Jakubowskiego z zespołu prasowego PKP PLK pragnę jeszcze zapytać to, co pan już powiedział, trochę między wierszami, trochę wprost. W takich sytuacjach, kiedy dochodzi do wypadku, do zderzenia pociągu z samochodem, no to w zasadzie no, prawie 100% przyczyna to zachowanie kierowcy, a nie maszynisty. Prawda jest taka, że ten maszynista no, nie ma żadnego pola manewru, bo on pędzi wielotonową konstrukcją, której nie da się zatrzymać na paru centymetrach drogi. I tu mam pytanie, bo ten wątek się pojawił. Wiem, że to nie wy jakby się tym zajmujecie jako PKP PLK, ale czy ci pracownicy kolei, mam na myśli maszynistę, nie wiem, podobno też kierownik pociągu, w takich sytuacjach zawsze idzie obejść miejsce wypadku, czy oni mają należytą opiekę taką psychologiczną po takich zdarzeniach?
Faktycznie jest tak, że maszynista, który prowadzi pociąg po torach, ma niewiele możliwości na reakcję, jak zobaczy na przejeździe kolejowo-drogowym samochód. Tak de facto maszynista może jedynie być nagłe hamowanie i czekać. Natomiast zanim przejdziemy do tego kolejnego wątku, to chciałem też powiedzieć, że każde zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym jest wyjaśniane przez policję, przez prokuraturę, przez odpowiednie również komisje, które powoływane są ze strony przewoźników oraz zarządcy infrastruktury. I to na podstawie tych konkretnych analiz jesteśmy w stanie powiedzieć, z jaką częstotliwością przyczynową dzieją się te wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. I tutaj niestety tym smutnym wynikiem jest 99%, które leży po stronie kierowców, którzy właśnie niestety przez swoje błędy najczęściej prowadzą do tego, że na przejeździe kolejowo-drogowym dochodzi do tragedii. I tak jak pan również słusznie wspomniał, zderzenie z samochodu, z pociągiem, wjechanie na przejazd pod pociąg, ono najczęściej kończy się śmiercią i tak jak sprawdzaliśmy to w statystykach, śmiertelność na przejazdach kolejowo-drogowych właśnie w wyniku wypadków, do których doprowadzają kierowcy, jest o wiele większa niż jakimkolwiek innym tutaj układzie komunikacyjnym na drogach w Polsce. A więc kierowca, pasażerowie mają niewielkie szanse, żeby wyjść cało z wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym i to też wskazują te statystyki, które przed chwilą państwu przytoczyłem.
A kiedy wychodzą cało, to mówimy o cudzie najczęściej. Tak się to
tak, możemy tutaj mówić, możemy mówić o ogromnym szczęściu, bo przy 107 wypadkach i kolizjach na przejazdach i 24 osobach, które poniosły śmierć w wyniku tych zdarzeń, to praktycznie mówimy, że jeden wypadek na 4 kończy się śmiercią. No to jest rzeczywiście ogromna tutaj liczba, ogromna wartość. Dlatego też należy pamiętać, że kiedy przejeżdżamy przez tory, warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie osób, które z nami jadą, ale także o bezpieczeństwie osób, które właśnie znajdują się w pociągach. Wracając do wątku maszynistów i obsługi pociągów. Zwykło się też mówić przez wiele lat o tym, że to samochód, który stoi na przejeździe, który uderza pociąg, tutaj działają takie siły, jakbyśmy my samochodem przejeżdżali przez puszkę, na puszkę napoju. Natomiast teraz, kiedy te pociągi są coraz lżejsze, jeżdżą coraz szybciej, a niekiedy samochody stają się coraz cięższe i na te przejazdy kolejowo-drogowe również wjeżdżają samochody ciężarowe, wypełnione niekiedy żwirem, cementem, cegłami, stalą, to one są tak de facto murem nie do przebicia dla tych pociągów, które poruszają się po szynach i to także wtedy narażeni są na uszczerbek na zdrowiu maszyniści, obsługa pociągu i pasażerowie. I tego typu przypadki mieliśmy całkiem niedawno również w Polsce, chociażby tutaj w Warszawie w miejscowości Ołtarzew, czy też w miejscowości Nowa Sucha, gdzie chodziło niestety również do tych najtragiczniejszych w skutkach wydarzeń po stronie kolei i obsługi pociągów. A co może zrobić w tym momencie maszynista, który widzi samochód na przejeździe? Tak jak powiedziałem, wdrożyć nagłe hamowanie i czekać. Ale to także nie tylko to wydarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym. Zostawia ślad na samym pociągu, ponieważ uszkodzony zostaje pociąg, ale także ślad zostaje w psychice osób, które te pociągi prowadzą i to one muszą mieć potem zapewnione odpowiednie wsparcie ze strony pracodawcy, przewoźnika, dla którego te osoby pracują. No ale niestety myślę, że zawsze dla kogoś, kto bierze udział w takim wydarzeniu, zawsze to jest to jest ślad, który gdzieś pozostaje w psychice i który potem niestety w jakiś sposób ciąży na tych osobach. I powiem Państwu, że prowadząc działania na rzecz bezpieczeństwa, właśnie tutaj robiliśmy takie ulotki, które rozdawaliśmy na tak zwanych dzikich przejściach, czyli tam, gdzie ludzie w wielu miejscach przechodzą na dziko przez tory nielegalnie, to zamiast mandatu wręczaliśmy tym osobom ulotki. I na tych ulotkach również była taka informacja, jak poczuje się maszynista pociągu, który bierze udział w zdarzeniu z pieszym, który nie ma żadnej możliwości reakcji oprócz wdrożenia hamowania. Czy ktokolwiek, kto przechodzi nielegalnie przez tory, zastanawiał się nad tym, co czuje ta osoba, która jest po drugiej stronie, która ma skrępowane tak de facto ręce, jeżeli chodzi o wachlarz możliwości. Samochodem jest o wiele łatwiej wyhamować. Samochodem droga hamowania jest o wiele krótsza. Kierowca może skręcić kołami, zjechać na pobocze. Natomiast w przypadku pociągu takich możliwości nie ma. Niekiedy pociąg rozpędzony do prędkości 160 km na godzinę potrzebuje 1300 metrów, żeby się zatrzymać. A więc po takim zderzeniu, czy to z samochodem, czy z osobą, no to tak naprawdę możliwości reakcji były niewielkie, a szkody i straty są ogromne. I to są straty zarówno w tych elementach infrastruktury, bo bardzo często te wydarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych powodują, że również uszkodzony jest tor, uszkodzone są podkłady, niekiedy urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które również wymagają naprawy. Uszkodzony jest tabor, czyli pociągi, które brą udział w tym wydarzeniu. To są także kolejne koszty, które ponoszą przewoźnicy, ponieważ muszą wdrażać zastępczą komunikację autobusową. To są opóźnione pociągi, które również mierzy się czasami w liczbie kilkudziesięciu, czy też stu, nawet więcej, w zależności od wydarzenia, na jakiej linii kolejowej to się pojawiło. To jest angażowanie służb ratunkowych, prokuratury, policji, wielu, wielu osób, które również, które też ponoszą jakiś koszt, a to jest koszt, który w wielu przypadkach ponosimy my jako społeczeństwo, my jako obywatele. I tutaj także ten, kto doprowadzi do takiego wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym i przeżyje, no może liczyć się również z tym, że te koszty będą potem pokrywane, czy to z jego ubezpieczenia, czy to również w innej formie, ponieważ mówię, jest to koszt, który ponosimy my jako społeczeństwo oraz jako konkretne jednostki kolejowe.
Państwo tutaj opublikowali na Facebooku takie przykładowe dane z sierpnia, jeszcze sprzed tego weekendu. Biorę taki pierwszy z brzegu wypadek. 11 sierpnia Czerniejewo na stacji auto wjechało pod pociąg i jedna ofiara śmiertelna, 15 pociągów opóźnionych na łączny czas 392 minuty. Także to tak pierwszy z brzegu przykład, a jeszcze z 13 sierpnia z Zabrza potrącenie pieszego. 91 pociągów opóźnionych na 1230 minut, jedna ofiara śmiertelna. Ale chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, jeszcze jeden wątek.
To zanim pan powie, to pan pozwoli, że wydarzenie, do którego dzisiaj się odnosimy, czyli tutaj na linii kolejowej między Poznaniem a Jarocinem, ono spowodowało opóźnienie 61 pociągów pasażerskich na, uwaga, prawie 2500 minut.
2,5 tysiąca minut. Tak. Mówimy o tym wydarzeniu z 15 sierpnia.
Dokładnie tak. 61 pociągów opóźnionych na prawie 2500 minut.
No i właśnie, pasażerowie tych pociągów też dużo napisali na portalach społecznościowych o tym, że ich pociąg, chociaż już było wiadomo, że jest wypadek, wyjechał z Poznania, ale stanął na tej trasie pośrodku, gdzieś tam pomiędzy polami, wśród pól. Inni, można powiedzieć, że w tym wszystkim się cieszyli, że nie zdążył ich pociąg wyjechać i nie wyjechał. zatrzymał, dzięki czemu mogli wyjść z tego pociągu, najeść się jeszcze i czekać na zastępczą komunikację, ale też sporo było uwag pod adresem właśnie tej organizacji komunikacji zastępczej. Jak to działa? Bo tutaj no, święto było, to prawda, to było święto 15 sierpnia, dzień wolny, no i narzekali ludzie, że te autobusy dość długo przyjeżdżały, a potem kluczyły po takich też wąskich drogach gdzieś tam pomiędzy Poznaniem a powiedzmy Kórnikiem.
To konkretnie wydarzenie, które miało miejsce 15 sierpnia, ono było, bym powiedział, na tyle poważne i na tyle miało taki wpływ na ruch pociągów, że zapadła decyzja o powołaniu regionalnego zespołu, w skład którego wchodzili zarówno przedstawiciele zarządcy infrastruktury, jak i przewoźników. A więc po tym, co się wydarzyło na linii kolejowej, na bieżąco były podejmowane decyzje w sprawie zmian w kursowaniu pociągów na linii kolejowej, czy też w ogóle nie na linii kolejowej, tylko w obrębie całego województwa, bo pamiętajmy o tym, że linie kolejowe to jest system naczyń powiązanych i jeden wypadek w jednym miejscu będzie rezonował na kilkadziesiąt pociągów, niekoniecznie na tej jednej linii kolejowej. A więc tutaj były decyzje podejmowane z przewoźnikami na bieżąco, w jaki sposób można było zapewnić komunikację tak, aby ona była jak najbardziej sprawna. Ale oczywiście trzeba uwzględnić fakt, że organizacja zastępczej komunikacji autobusowej, wdrażanie jej, to jest też pewien proces, w który zaangażowany jest najbardziej przewoźnik. Były również w przypadku tego wydarzenia proponowane dla przewoźnika dalekobieżnego, dla PKP Intercity, trasy okrężne, zmienione po to, aby te pociągi w miarę możliwości mogły jeździć. Natomiast tam, jak nie było możliwości dla pociągów sygnalnych wdrożenia pewnych zmian dla utrzymania ruchu pociągów, wtedy były wprowadzane autobusy i oczywiście informacje, które pojawiały się dla pasażerów, staraliśmy się, aby były jak najbardziej aktualne. Informowaliśmy o tych zmianach, o tym, jak kursują teraz autobusy, czy też o tym, jak kursują pociągi na stacjach, na przystankach, na portalu pasażera, do którego zawsze Państwa odsyłam, jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, jaki jest aktualny stan przejazdów pociągów na sieci kolejowej, ale także przewoźnicy w miarę możliwości informowali o tym, co się wydarzyło. Samo zdarzenie miało miejsce około godziny 14 i ta pełna przerwa w ruchu, ponieważ pamiętajmy o tym, że linia kolejowa między Poznaniem a Jarocinem jest linią dwutorową i te dwa tory były zamknięte przez 4 godziny ponad, no to oczywiście utrudnieniem było dla pasażerów ogromnym, za co oczywiście przepraszamy, natomiast staramy się zawsze aby w miarę możliwości ta komunikacja była sprawna i z przewoźnikami działamy tak, aby zapewnić w miarę możliwości jak najbardziej sprawną komunikację w trakcie takich wydarzeń. O godzinie 20:25 już ruch pociągów został przywrócony po dwóch torach, a więc wtedy ta sytuacja na sieci kolejowej tutaj w obrębie województwa wielkopolskiego się stabilizowała. Natomiast występowały jeszcze potem tak zwane opóźnienia wtórne, które także powodowały i były spowodowane tym wydarzeniem na przejściu kolejowo-drogowym. A więc to też Państwa widać, jak jedno wydarzenie może wpłynąć na funkcjonowanie komunikacji na danym terenie. Tym bardziej kierowcy powinni wziąć sobie do serca apele o ostrożną, rozsądną jazdę i o przejeżdżanie przez tory w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i zgodny z przepisami ruchu drogowego.
Na koniec chciałbym zapytać, tak trochę może bujając w obłokach, powiedzieliśmy wcześniej, że mamy około 10 600 przejazdów drogowo-kolejowych w Polsce, z czego 4700 mniej więcej to są te bez sygnalizacji świetlnej i bez rogatek. Czy widziałby Pan szansę, żeby na tych właśnie przejazdach jeszcze czy to światła zamontować, czy to rogatki?
Ja bym chciał powiedzieć, że sytuacja w obrębie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zmienia się bardzo dynamicznie i to już od wielu, wielu lat. Ponieważ proces inwestycyjny, który realizujemy od kilkunastu lat, sprawia, że jest coraz mniej przejazdów kolejowo-drogowych wyposażonych w same znaki. Jest coraz więcej zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych z urządzeniami. Również pojawia się coraz więcej skrzyżowań bezkolizyjnych, czyli wiaduktów kolejowych albo wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, które także gwarantują najbardziej bezpieczną formę przejechania na drugą stronę torów. Dodatkowo również montujemy na przejazdach kolejowo-drogowych monitoring, który także sprawia, że to jest pewnego rodzaju bat na kierowców, którzy popełniają wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych. A więc mówimy tutaj o wielu, wielu inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa, które sprawiają, że układ kolejowy z układem drogowym stają się coraz bezpieczniejsze, mimo że po pierwsze rośnie liczba samochodów z roku na rok. W Polsce jest coraz więcej samochodów. Rośnie także liczba pociągów, które przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe, ich też jest coraz więcej. A mimo to, jak spojrzymy na statystyki, to 10-15 lat temu zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych było około 300 w ciągu roku. Dzisiaj ta liczba spadła do około 170 w ciągu roku. A więc mówimy o tym, że ten system bezpieczeństwa działa. Natomiast są miejsca, które czekają jeszcze na modernizację, czekają na to, żeby wyposażyć się w nowe urządzenia. Są też takie miejsca, takie przejazdy kolejowo-drogowe, które nie spełniają pewnych wytycznych wynikających z prawa, bo pamiętajmy o tym, że są urządzenia montuje się w takich miejscach, które spełniają pewne warunki i to jest tak zwany iloczyn ruchu. Bierze się pod uwagę liczbę samochodów, które przejeżdża w ciągu doby przez dany przejazd i mnoży się przez liczbę pociągów, które przejeżdżają przez pewien przejazd, to nam daje pewną liczbę i to wtedy też daje nam podstawy do tego, aby realizować kolejne działania inwestycyjne, aby funkcjonować.
Natomiast czyli liczy się opłacalność, powiedzmy.
Nie tyle, ale są takie przejazdy, które są mniej uczęszczane, ale mimo wszystko są dobrze zabezpieczone. Mają dobrą widoczność, są oznakowane od strony drogi, są znaki postawione przed torem i to jest to zabezpieczenie, które daje kierowcy możliwość przejechania na drugą stronę w sposób bezpieczny. Natomiast to, jak zachowa się kierowca, to jest podstawowe pytanie. Czy zatrzyma się przed znakiem stop, czy też nie? Bo gdyby kierowcy zatrzymywali się przed znakami i którzy by zatrzymywali się przed włączonymi światłami na przejazdach kolejowo-drogowych, to liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych spadłaby praktycznie do zera. I byśmy jako kolejarze bardzo sobie życzyli, żeby tak było. Dlatego też prowadzimy działania edukacyjne, kampanie, zwracamy uwagę, przypominamy, ale mimo to niestety nie wszyscy o tym pamiętają i wtedy mówimy o tych najbardziej tragicznych w skutkach zdarzeniach. Dlatego cieszę się, że mamy możliwość rozmawiać na temat bezpieczeństwa. Liczę na to, że ci, którzy nas teraz słuchają, wezmą sobie do serca te wszystkie przestrogi, te wszystkie informacje, o których tutaj rozmawiamy i także przekażą je swoim bliskim, ponieważ prowadzimy działania w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd i mówimy o tym, że każdy z nas może być ambasadorem bezpieczeństwa, czyli taką osobą, która zwraca uwagę także na te kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a więc apeluję i proszę Państwa, którzy nas słuchacie, przekażcie te informacje o tym, jak zachowywać się w sposób poprawny na przejazdach kolejowo-drogowych swoim bliskim, swoim znajomym, swojej rodzinie, czy też osobom w pracy, bo właśnie takie działanie, takie zachowanie ma bardzo dużą moc. Bycie niekiedy autorytetem i zwrócenie komuś uwagi na to, jak się przejeżdża przez przejazdy kolejowo-drogowe, może mieć ogromny wpływ na to, jak ta osoba zachowa się w przyszłości, właśnie kiedy stanie przed torami i będzie miała do podjęcia decyzję, czy się zatrzymam, czy przejadę.
Apeluje i prosi Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Szkoda, że pretekstem do niej była aż taka tragedia, w której zginęły 4 osoby w jednym zdarzeniu. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję państwu.
I otwieram, tak jak powiedzieliśmy, telefon dla państwa 618-654-654. Proszę bardzo, państwo już od dłuższego czasu tutaj się dobijają do nas i ja poproszę najpierw osoba, której numer kończy się na 924. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Słucham tej audycji, nóż kieszeni się otwiera na hipokryzję i fałsz płynący z ust pana Jakubowskiego. Ale wykonanie polskich linii kolejowych to jest norma, to coś dziwnego. Pierwsze co, to chcę zaznaczyć, że oczywiście kierowcy mają obowiązek stosować się do oznakowania, do przepisów, ale niestety polskie linie kolejowe również, a polskie linie kolejowe tego nie czynią. Halo, słychać?
Tak, słychać. W jaki sposób tego nie czynią i co pan ma na myśli?
No, chociażby ostatnie wypowiedzi pana Jakubowskiego tutaj dotyczące, może od czego innego zacznę, dotyczące wieloletnich planów poprawy bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobrazić, afera KPO z jachtami, kuchenkami i tak dalej, to jest mały pikuś. Polskie linie kolejowe, choćby ostatnie dwa przetargi na 90 przejazdów, remont 90 przejazdów pod eufemistyczną nazwą poprawa bezpieczeństwa, proszę sobie wyobrazić, pogarszają to bezpieczeństwo, likwidując przejazdy strzeżone przez ludzi, przejazdy kategorii A, najbezpieczniejsze przejazdy na sieci, w zamian za to montując urządzenia automatyczne, które są 2-3 razy mniej bezpieczne niż tamte kategorii A. O tym mówią statystyki, nie moje, a Urzędu Transportu Kolejowego. Polskie linie kolejowe nazywają to poprawą bezpieczeństwa. Na 90 przejazdów, proszę pana, tylko jeden jest kategorii D, czyli taki, na którym zdarzył się ten wypadek z 15 sierpnia. Pozostałe kategorii A, najbezpieczniejsze przejazdy na sieci. Tak wygląda poprawa bezpieczeństwa wykonania linii kolejowych, polskich linii kolejowych. W zeszłym roku państwa redaktor był na przejeździe w Budyniu z audycją. Czy myśli pan, że to był wypadek, to był przejazd, na którym były wypadki, dwa wypadki, jeden śmiertelny, dwie osoby zginęły. Myśli pan, że polskie linie kolejowe zastosowały na nim zalecenia na Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych? Absolutnie. Miałem dwa lata prawie. Nic. Zero reakcji. Nadal pociąg ten został 120 na godzinę, kąt skrzyżowania drogi i torów jest bardzo duży. To samo Szydłowo, to samo Nowa Wieś Ełtka, to samo Olszczyny, ostatni wypadek z 2 sierpnia. Wiele innych przejazdów. Polskie linie kolejowe mają wyraźnie napisane przepisy. Badać widoczność na pociągu, na przejazdach, w warunkach zbliżonych bloków, jakie mają użytkownicy drogi. Wie pan, co robią? Stają sobie na przejeździe, okręcają głowę w prawo, w lewo, aha, dobrze widać, idziemy, jest dobra widoczność. Jedzie człowiek ciężarówką, jedzie człowiek busem, nie widzi pociągu z prawej strony. Widzi go z odległości 200 metrów, następuje uderzenie, bo nie zdąży przejechać. Tak było w Budzyniu, tak było w Szydłowie, tak było na wielu innych przejazdach. Polskie linie kolejowe udają, że tego nie widzą. Świadomie sprowadzają katastrofy w ruchu lądowym.
Dziękuję panu bardzo. Tu postawmy kropkę. Krytyczny głos naszego słuchacza i kilka przykładów, które pan rzucił. Kolejna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Szkoda, że to był monolog osoby, która tak naprawdę firma ma krew na rękach. Poprzedni słuchacz już trochę powiedział na ten temat. Ja dołączę się do tego. I podam przykład linii 354 z Piły do Poznania. Właściwie odwrotnie, z Poznania Głównego do Piły Głównej. 18 przejazdów na tej linii jest w kategorii D, czyli bez żadnych zabezpieczeń, tylko znaki drogowe. Prędkość na tej linii jest 120 km na godzinę. Czasami jest ona ograniczona właśnie ze względu na te przejazdy kategorii D. Nieopodal tej linii biegnie druga linia kolejowa, numer 236, i przejazd jest na obwodnicy Rogoźna Wielkopolskiego. Pociąg tam jeździ raz w miesiącu, a czasami nawet rzadziej. PKP PLK ustawiła tam sygnalizację, ustawiła rogatki, ustawiła monitoring, oświetlenie przejazdu. No dobrze, niech będzie, ta linia będzie za chwilkę zmodernizowana w ramach Kolej Plus, ale kilometr dalej na czynnej linii z Piły do Poznania, z VMAX 120 km na godzinę, osiedlowa ulica też w Rogoźnie Wielkopolskim na osiedlu Garbacka albo Garbatka, to się tak jakoś nazywa, mamy kategorię D, czyli znak stop, Krzyż Andrzeja i oznakowanie przejazdu kolejowego bez zapór. Gdzie tu jest logika? Pan z Pelki mówi, że mamy tutaj iloczyny ruchu, które się oblicza, aby modernizować przejazdy. Co zrobiło ministerstwo? Znacznie podwyższyło ten iloczyn ruchu, żeby nie trzeba było tych przejazdów modernizować. A nawet jeżeli ten iloczyn jest lekko albo nawet czasami znacznie przekroczony, no to stawia się sierżanty na przejeździe dla pociągu, czyli ograniczenia do 20 km na godzinę, a przejazd jest niezmodernizowany. Także niestety, podsumowując, nie będę bronił kierowców, bo kierowcy powinni być karani mandatami nie rzędu 500 zł czy 2000, tylko od 20 tysięcy złotych, bo straty spowodowane niewłaściwym zachowaniem kierowcy są gigantyczne. Może jak mandaty będą rzędu 20 do może nawet i 50 tysięcy i zabrane prawo jazdy na rok, może kierowcy nauczą się przestrzegać przepisów, ale PKP PLK niestety krew na rękach ma. I szkoda właśnie, że ten pan tutaj dobrze, że mówił o bezpieczeństwie. Natomiast szkoda, że to właśnie mówi firma, która no, o to bezpieczeństwo średnio dba. Pozdrawiam, daję też głos innym słuchaczom. Bezpieczeństwo, przestrzegajmy przepisy na przejazdach, bo życie jest tylko jedno. Infrastrukturę da się naprawić, życia już nie.
Dziękuję bardzo. To był pan Piotr. I jeszcze kolejna osoba. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Słychać nas, oddaję panu głos.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Daniel z tej strony. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że bardzo słusznie, że ten temat został podjęty na antenie, no bo właśnie natrafiłem na kolejne zdarzenie właśnie na przejeździe kolejowo-drogowym, jak tutaj wspominacie, żeby w ten sposób definiować. Bo między Strykowem a Granowem tam jest taki przejazd i właśnie jakieś zdarzenie ma miejsce. Lądował śmigłowiec LPR, więc ktoś na pewno został poszkodowany.
Między Strykowem a Granowem, tak?
Tak, tak, jest przejazd kolejowy.
W ciągu drogi 32, jak się domyślam.
Dokładnie, tej, która na Zieloną Górę prowadzi.
Dziękuję panu za sygnał. Coś tam się wydarzyło. Kolejna osoba, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy pana.
No, tutaj temat ciekawy bardzo przejazdów kolejowych i wypadków. Ja bym zwrócił szybciutko uwagę na takie trzy rzeczy. Po pierwsze fizyka, bo w ogóle w ruchu drogowym jest najważniejsze, czyli samochód osobowy czy dostawczy, nawet ciężarowy, jest ciężkim, rozpędzonym pociągiem, nie ma szans, bo to po prostu wynika z fizyki, tak? Czyli ograniczone zaufanie, bardzo ostrożność. Czasami się zdarza na przejazdach tak, sam widziałem na własne oczy, że pociąg przejeżdża, a zapory się dopiero zamykają. Też wynikają takie awarie, także bardzo, bardzo bądźmy ostrożni.
Nawet jak są szlabany, tak? Nawet
tak, tak. Zdarzało się tak, że wjeżdżał pociąg i one się dopiero zamykały wtedy, bo była jakaś awaria. Także bądźmy ostrożni. O aspekcie fizycznym już wspomniałem, że nie mamy w ogóle szans żadnych z tym zderzeniem, dlatego bądźmy potrójnie ostrożni. No i z torami kolejowymi jest podobnie jak z lotniskami. Nie ma czegoś takiego, że ten przejazd już jest nieczynny, że tam już nic nie jedzie, bo właśnie dzisiaj po 20 latach pierwszy raz pojedzie. Także na to też bardzo uważajmy, jeżeli jest ten znak stop, bardzo uważajmy, bądźmy ostrożni. Pierwszy przykład z brzegu niedawno, chyba 2 czy 3 tygodnie temu, w naszej regionalnej śledzkiej kolei powiatowej był z okazji tam święta jakiegoś zaniemyśla nocny kurs. Nikt na trasie 11 się nie spodziewał, że koło północy tamtędy przejedzie kolej i to wąskotorowa, jak już ludzie myślą, które już dawno nie jeżdżą od 30 lat. I proszę mi wierzyć, że ogromne zdziwienie było ludzi, użytkowników drogi, że ona jednak przejechała. Także bądźmy ostrożni, bo nawet po torze, po którym wiele lat nic nie jechało, właśnie dzisiaj może wznowić kursy. Bardzo, bardzo uważajmy i wtedy nic się nie stanie. Ostrożność i rozwaga.
Patrzmy na znaki, można powiedzieć.
Tak jest. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, tyle w tym temacie. Apelujemy jednak o ostrożność właśnie, nawet jak widzimy, że zbliżamy się do przejazdu ze szlabanami otwartymi i tymi sygnalizatorami świetlnymi. Warto tak nawet odruchowo zwolnić, nawet jeżeli nie znaki nas do tego nie zobowiązują, żeby się upewnić, że jednak ten pociąg nie jedzie, bo tak jak powiedział nasz ostatni rozmówca, no może być tak, że po prostu coś tam w systemie nawaliło, a pociąg pojedzie. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz to powtórzę. Szkoda, że taki pretekst do rozmowy o przejazdach kolejowych zmusił nas do podjęcia tego tematu. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził Rafał Regulski. Dziękuję za uwagę, a jutro o tej porze zapraszam już w imieniu Wojciecha Chmielewskiego. Do usłyszenia.
środku dnia.